Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my jesteśmy na antenie, jak zawsze w poniedziałki po 11. Nasz program Poradnik Sukces. Jest z nami oczywiście pani Elżbieta Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzania strony poradniksukces.com, a my jak zawsze w poniedziałek rozpoczniemy naszą rozmowę. Dzisiaj zaczynamy od tematu, czy opłaca się rozliczanie z fikcyjnego przychodu, by wykupić emeryturę Social Security. I tutaj mamy pytanie od pana Janka. Mam starego przyjaciela, teraz w Polsce. Około 20 lat temu wylosował on zieloną kartę i spędził w Stanach w sumie około 1,5 roku. Jego rodzina też tu przebywała, ale krócej. Teraz wszyscy są z powrotem w Polsce. Ten przyjaciel rozliczał się z IRS na 1099 przez około 14 lat i niedługo skończy 66,5 roku. Jego rok urodzenia to 57. Social Security przysłało statement każdego roku na mój adres i według zeszłorocznego pisma wyliczyło mu około $360 emerytury. On jest w Polsce już od kilku miesięcy na emeryturze ZUS. Dostaje około 5000 zł. Obawiam się, że 25,5% podatku i WEB pewnie zniweluje całą emeryturę. Moje, jego pytanie brzmi: czy ubiegać się o tę emeryturę, czy zapomnieć o wszystkim? Słucham często pani audycji na 10.30, jestem pod wrażeniem. Dziękuję za pani wysiłek i pomoc i serdecznie panią pozdrawiam. Pan Janek.
Tak, no uważam ten temat za bardzo ciekawy i dlatego zasugerowałam panu Jakubowi, żebyśmy uczynili to takim wiodącym tematem dzisiaj. Bo trzeba zaznaczyć, że wykupić emerytury Social Security nie można. Nie ma czegoś takiego, żeby powiedzieć: miły urzędzie, ja tu wypisuję czek i proszę mi za te pieniądze wypłacać emerytury. Takiej możliwości nie ma. Trzeba pracować. I jeżeli się pracuje dla kogoś, no to ten pracodawca nam odciąga składki, posyła do Social Security, również odprowadza zaliczki podatkowe, jakieś tam ubezpieczenia i tak dalej. Ale wiele osób pracuje na własny rozrachunek i same odprowadzają składki na Social Security i podatki i tak dalej. No i właśnie z takiej możliwości skorzystał kolega pana Janka, nazwijmy go panem Zenonem, żeby było prościej. I cóż, on pracował tylko w Stanach tylko 1,5 roku. Potem wrócił do Polski znowu, ale rozliczał się z tych fikcyjnych zarobków jako osoba zatrudniona przez 14 lat. I w sumie od roku 2005 wpłacił prawie $17,000 na składki Social Security na Medicare. I teraz pan Janek, troszczący się o kolegę, zadaje bardzo słuszne pytanie. Ile on z tego będzie miał i czy mu się cały ten interes opłaca. No więc ile z tego będzie miał? Ja poprosiłam pana Janka, żeby przesłał mi ten wyciąg z Social Security pana Zenona. Naliczono mu $360 emerytury. Ale grożą panu Zenonowi pewne potrącenia. Pierwszy to jest ten Windfall Elimination Provision. Drugi to są podatki amerykańskie, potem podatki polskie. No więc ten WEB. Skoro emerytura pana Zenona jest znacznie większa od emerytury amerykańskiej, to WEB będzie maksymalny i on może osiągnąć 60-70% emerytury amerykańskiej. No to pozostanie panu Zenonowi, powiedzmy, z tych 360, powiedzmy, zostanie mu $140 na rękę. Teraz ten podatek dla nierezydentów, 25,5%, którego obawia się pan Janek. No, jest taka, no, trochę kuriozalna, ale korzystna dla nas imigrantów sytuacja, że jeżeli ktoś raz był zielonokartowcem, a nie był deportowany, To on w kartotekach Social Security na zawsze figuruje jako zielonokartowiec. Nawet jak wróci sobie spokojnie do Polski, tam będzie już od parunastu lat mieszkał. Te 25,5% podatku dla nierezydentów, dla cudzoziemców, panu Zenonowi potrącane nie będzie. Ale co jeszcze będzie potrącane? No, podatki polskie. Prawda? Bo pan Zenon mieszka teraz w Polsce, ma ładną emeryturę Social Security 5000. Wobec tego ta jego emerytura amerykańska będzie dodawana do innych przychodów i będzie podlegać podatkom w Polsce. A pierwszy przedział podatkowy to jest 12%. Więc hokus pokus zostanie panu Zenonowi powiedzmy 120 dolarów.
Pani Elu, czyli tak, uściślając to wszystko, co usłyszeliśmy, kolega tutaj pana Janka, który do nas wysłał wiadomość, rozliczał się przez lata z fikcyjnych zarobków, jak dobrze usłyszeliśmy, z fikcyjnych zarobków, marzył o amerykańskiej emeryturze, myślał, jak to sam ujął, że można wykupić amerykańską emeryturę właśnie w ten sposób, na 10,99, niby pracując. To czy ten manewr mu się opłacał? Jak pani to widzi, pani Elu?
A no właśnie, bo pan Janek spytał, czy to się opłaca. No, zaostrzyłam ołówek, no i dokonałam pewnych obliczeń. Więc tak, pan Zenon wpłacił 17 tysięcy dolarów i za to będzie miał około 120 dolarów emerytury, no ale nawet pomińmy podatki polskie, 140 dolarów emerytury amerykańskiej, Social Security. Zróbmy pewne założenie. Gdyby pan Zenek te pieniądze zamiast oddawać administracji Social Security regularnie co roku płacał, czyli powtórzę, przez 17 lat o 1000 dolarów. Gdyby je wpłacał na bankowe lokaty, powiedzmy średnio 5%, to po 20 latach, bo od roku 2005, a teraz już mamy 2024, miałby około 30 tysięcy dolarów. Ja to sobie policzyłam, bo znalazłam na internecie inwestycyjny kalkulator. Prosta sprawa, w Google piszemy investment calculator, wstawiamy ile lat, na ile procent, ile wpłacamy, mamy tę kwotę. Więc 30 tysięcy dolarów. Ale gdyby pan Zenek wpłacał pieniądze na giełdę, to wyszedłby na tym lepiej, bo od początku 2005 roku, czyli w zasadzie w ostatnich dwóch dekadach, giełda rosła średnio o 8% rocznie, a o 10% z kawałkiem, jeżeli ktoś reinwestował również dywidendy. I gdyby pan Zenek inwestował te swoje pieniądze, te 1000 dolarów rocznie przez 17 lat, inwestował na giełdzie i wpłacał średnią giełdy w fundusz indeksowy podążający za Standard & Poor's 500, to miałby teraz 46 tysięcy dolarów albo 56 tysięcy z dywidendami. No ale powiedzmy 50 tysięcy, tak zaokrąglimy. I teraz pan Zenek, mieszkający w Polsce, by sobie te pieniądze wpłacił na bezpieczną, spokojną, bankową lokatę, a te, sprawdziłam, obecnie płacą około 6%. Czyli pan Zenek za te zaoszczędzone i zainwestowane pieniądze, które szacujemy powiedzmy na 50 tysięcy dolarów, po zainwestowaniu w spokojnej, bezpiecznej lokacie bankowej na 6%, dostawałby 3 tysiące rocznie, czyli około 250 dolarów miesięcznie. Czyli dostawałby prawie dwa razy więcej niż obecnie emerytury Social Security. I mało tego, ten kapitał zostawiłby dzieciom w spadku, bo my mówimy tylko o lokacie, o odsetkach z lokaty. 50 tysięcy jest nienaruszone i mogą sobie leżeć w banku do końca świata, ale powiedzmy, że pan Zenon zostawia je w spadku swoim dzieciom, więc dla tych dzieci jest duża pomoc i albo je sobie wydają na potrzeby, albo też zostawiają na lokacie i czerpią te odsetki z banku.
To w takim razie, pani Elu, mamy tutaj jeszcze pytanie od pana Janka, drugie, odnośnie całej tej sytuacji. Czy załatwiając emeryturę amerykańską tutaj w Stanach, pan Zenon musiałby przyjechać i pewnie pan Janek się zastanawia, musiałby dopisać go do wspólnego konta w banku, czy zrobić to lepiej wszystko w ambasadzie w Warszawie?
Nie, nie, panie Janku, nie kombinujmy i nie utrudniajmy życia sobie. Oczywiście, że pan Zenek mieszka w Polsce i składa wniosek o emeryturę w biurze świadczeń federalnych przy ambasadzie albo konsulacie. Prosta sprawa, to się robi nawet bez konieczności, często bez konieczności odwiedzin i... No i sprawa nie jest skomplikowana.
To w takim razie, zamykając już sprawę pana Janka, pana Zenona, pani Elu, to tylko takie pytanie końcowe odnośnie tego inwestowania i co się bardziej opłaca. Specjaliści od finansów mówią, i to często słyszymy, że składki na Social Security to najlepsza długoterminowa inwestycja, bo o takiej tutaj między innymi mowa, mówiliśmy o 20 latach. Dlaczego miało być akurat w tym przypadku inaczej, tak jak pani wspomniała tutaj chociażby o giełdzie?
No, panie redaktorze, to jest bardzo trafne pytanie. I dlaczego nam wszystkim opłaca się pracować legalnie, płacić składki na Social Security, bo to jest rzeczywiście najlepsza lokata, jaką można sobie wymyślić, szczególnie jeżeli już będziemy żyć długo, prawda? Ale sytuacja pana Janka jest inna. Dlatego, że on płacił składki sam, jako osoba samozatrudniona. Bo normalnie pracownicy płacą te składki, to jest 15,3% zarobków, płacą pracownicy po połowie z pracodawcą. Więc to nie jest 15 z kawałkiem, to jest 7,5%. Więc pracownikom o wiele bardziej sprawa się kalkuluje. Po drugie, ten Windfall Elimination Provision, ta redukcja emerytury amerykańskiej, jak ktoś ma emeryturę inną, w naszym przypadku emerytury ZUS-u czy KRUS-u, ten web obciął panu Zenonowi dobre 70, może 60, na pewno 70% amerykańskiej emerytury, dlatego że on ma dużą emeryturę polską. Ponadto osobom bez statusu imigracyjnego administracja Social Security odprowadza 25,5% podatku. To jest non-resident tax. No i jeszcze się kłaniają polskie podatki. Czyli w sumie fikcyjne rozliczenie takiej osoby, która nie ma statusu, która ma polską emeryturę i która wraca do Polski, takie fikcyjne rozliczenie zupełnie się nie kalkuluje. Bo absolutnie warto pracować i płacić składki na Social Security, bo to jest najlepsza inwestycja, ale w USA. Jeżeli jesteśmy najemnymi pracownikami, to się jeszcze bardziej opłaca. Jeżeli jesteśmy samozatrudnieni, tak, płacimy składki podwójnie, ale ciągle to się kalkuluje, szczególnie jeżeli nie mamy emerytury polskiej. Tak, ale stwarzanie fikcji, gdy nie pracujemy w Stanach, a mieszkamy w Polsce i myślimy, że my sobie wykupimy emeryturę, nie, 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 to jest pomyłka i raczej te pieniądze należy oszczędzać i inwestować na długi termin, najlepiej na giełdzie. Tutaj odsyłam do swojego artykułu. Jakbyś Państwo poszli do mojej witryny poradniksukces.com, tam znajdziecie artykuł pod tytułem jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. Proszę w okienku klukaj wpisać sobie strategia albo jedyna. I ten artykuł Państwu wyskoczy i proszę sobie poczytać, jaka według mnie jest najlepsza metoda na spokojne, długoterminowe inwestowanie.
A my przechodzimy do pytania od pana Jacka. Moja nigdy nie pracująca żona zamierza wystąpić do Social Security Administration o Spouse's Benefit. Jej pełny wiek emerytalny to 67 lat, ale zamierza to zrobić w wieku 65. Znalazłem kalkulator na stronie Social Security Administration, więc wiem, że zamiast 50% mojej emerytury dostanie tylko 42% mojej obecnej emerytury. Nigdzie jednak nie mogę znaleźć odpowiedzi na następujące pytanie, na które może mi pani pomóc. Jeżeli moja żona wystąpi obecnie o te benefity z tytułu bycia małżonkiem w wysokości 42% mojej emerytury, to czy w przyszłości, jeśli bym nie przeżyła i wystąpiła o rentę wdowią, ale mając już pełny wiek emerytalny, to świadczenie to zostanie również pomniejszone? Jeśli tak, to o jaki procent? Z góry dziękuję za odpowiedź, pan Jacek.
Tak, podsumujmy. Żona pana Jacka będzie na wczesnej rencie małżeńskiej. I przez to, że nie poczeka do pełnego wieku, tylko wcześniej rozpocznie pobieranie świadczeń, dostanie nie 50% emerytury męża, tylko 40%. Okej. Ale jeżeli wystąpi o rentę wdowią, odpukać, a już będzie po pełnym wieku emerytalnym, to wtedy dostanie 100% świadczeń, 100% emerytury męża. Bo sprawa jest taka, że gdy występuje się o rentę wdowią, to jej wysokość zależy tylko i wyłącznie od wieku, w którym zaczyna się pobierać tę rentę wdowią. A nie od tego, jak wcześnie zaczęło się brać poprzednie świadczenia, czyli rentę małżeńską, czy własną emeryturę. Czyli innymi słowy, jeżeli żona pana Jacka osiągnie już pełny wiek emerytalny i zostanie wdową, to dostanie 100% emerytury męża.
Pytanie od pana Kazika. Jeżeli wypełnię formularz beneficjenta dla moich akcji, konto IRA lub konta bankowego, aby uniknąć spadkowej procedury probacji, czy powinienem również wymienić tych beneficjentów w testamencie?
Ha, całkiem ciekawe pytanie, panie Kaziku. I odpowiedź jest nie. Nie, niech pan ich nie wymienia w testamencie. Żeby mniej boleśnie, w sposób najmniej bolesny przekazać pieniądze naszym spadkobiercom, to najlepiej jest wskazać ich jako beneficjentów na odpowiednich formularzach dostarczonych przez finansowe instytucje, czyli bank, dom maklerski. I wtedy nie należy tych wzmianek stawiać w testamencie. Oczywiście, jeżeli pan chce konto w banku numer jeden przekazać córce, ale oprócz tego chce jej pan przekazać dom, no to to pan wstawia w testamencie, że pan chce jej przekazać dom. Ale tych kont, gdzie już są wyznaczeni beneficjenci w banku, w domu maklerskim, funduszu powierniczym, to już tego pan w testamencie nie wstawia. Dlaczego? Co by było, gdyby pan jednak wstawił to w testamencie? Prawda, że bank numer jeden dla córki, kiedy córka i tak jest wstawiona jako beneficjent. Jeżeli umrzemy, to zawsze oznaczenie beneficjenta na koncie bankowym ma pierwszeństwo przed zapisem testamentowym. Ale nie komplikujmy sobie życia, dlatego że możemy doprowadzić do sytuacji, która wypali nie tak, jak chcieliśmy. Bo powiedzmy, że pan Kazik wskazuje swojego syna jako beneficjenta jego konta bankowego. Okay? I mijają lata, pan Kazik sporządza testament i to konto bankowe, przypomnę, gdzie wstawił syna jako beneficjenta, ale pomyślał sobie, że on jednak zostawi jej córce, bo córka się bardzo nim opiekowała, kiedy syn się nie interesował. Zresztą córka ma większe potrzeby, bo mniej zarabia, syn pana Kazika więcej i tak dalej. Czyli tak, w banku syn jest wstawiony jako beneficjent, a w testamencie córka jest wyznaczona jako spadkobierca tego konta bankowego. I co się dzieje, gdy pan Kazik umrze? Pieniądze na koncie bankowym trafiają prosto do syna, dlatego że on jest tam wyznaczony jako beneficjent i ta adnotacja ma pierwszeństwo przed zapisem testamentowym. Czyli konto bankowe zostanie przeniesione na syna poza spadkowym procesem sądowym. Tak się trochę rozgadałam, ale uważam, że temat jest bardzo interesujący i powinniśmy go dogłębnie zrozumieć. Tutaj odsyłam Państwa do swojej książki Planowanie spadkowe. Proszę pójść na moją witrynę poradniksukces.com. Tam są moje książki, one teraz są tylko w wersji elektronicznej. I możecie się Państwo zapoznać z ich listą i odsyłam do tej książki o planowaniu spadkowym, gdzie poczytacie więcej na ten temat.
A my przechodzimy do pytania od pani Janiny. Pisze w imieniu mamy, która przebywa na terenie USA, ma stały pobyt. Proszę o odpowiedź na pytanie. Jaką kwotę pieniędzy w dolarach można przesłać na konto córki przelewem z banku w USA do banku w Polsce, aby córka nie musiała płacić podatku od Urzędu Skarbowego?
Mama jest w Stanach, córka jest w Polsce, rozumiem. Pani Janino, może pani przesłać tyle, ile pani chce. Ma pani milion? Do podzielenia się śle pani milion. Córka powinna zgłosić otrzymanie darowizny do Polskiego Urzędu Skarbowego. I nie zapłaci żadnego podatku, niezależnie od tego, czy pani jej pośle 1000, czy pani jej pośle milion, czy 10 milionów. Dlatego nie zapłaci żadnego podatku, bo jest w pierwszej grupie podatkowej z panią. Jesteście najbliższą rodziną. Tylko w przeciągu pół roku, a radzę nie zwlekać, tylko załatwić jak najszybciej, córka powinna udać się do lokalnego urzędu skarbowego i wypełnić odpowiednie formularze, zatrzymać sobie kopię na dowód, że to załatwiła. Teraz w Stanach. Okay? Co w Stanach pani powinna robić? Jeżeli pani posłała córce mniej niż 18 tysięcy w danym roku, to nic pani nie musi robić. Jeżeli więcej niż 18 tysięcy w danym roku, ta liczba się zmienia wraz z inflacją, ale na rok 2024 to jest 18 tysięcy, to pani zgłasza fakt udzielenia tej darowizny na formularzu IRS Form 709. I nie musi pani tego robić specjalnie. Po prostu razem z rozliczeniem za ten rok 2024, które będziemy robili na początku przyszłego roku, pani dołączy ten formularz IRS Form 709. On po prostu mówi, że tak, dałam komuś kwotę przekraczającą zwolnienie, a to zwolnienie jest 18 tysięcy. Co się dzieje wtedy? Absolutnie nic się nie dzieje, tylko po pani śmierci te darowizny wyszczególnione na formularzach 709 w czasie całego życia są podsumowane i one pomniejszają kwotę wolną od podatku spadkowego. A kwota wolna od podatku spadkowego na dzień dzisiejszy wynosi 13 milionów dolarów. Wobec tego wszyscy z nas, którzy mają majątek nieprzekraczający zwolnienia spadkowego, czyli 13 milionów dolarów, w ogóle nie muszą zaprzątać sobie głowy podatkami od darowizn, od spadków, dlatego że wszelkie darowizny i wszelkie spadki poniżej 13 milionów dolarów są wolne od podatku spadkowego.
Napisała do nas pani Krystyna. Jestem w związku małżeńskim od ponad 30 lat. Tyle czasu mieszkam w USA i mam obywatelstwo. Wiele lat wychowywałam dzieci, teraz pracuję tylko dorywczo. Moja emerytura byłaby bardzo mała, więc liczę na rentę małżeńską. Sprawy między mną a mężem nie układają się dobrze. Powiedział mi właśnie, że będzie rozliczał się z podatków sam. Boję się, czy nie utracę prawa do renty. On czasem złości mówi, że nie załatwi mi tej renty.
Oj, pani Krystyna, współczuję. Ale sytuacja nie jest tak zła, jak pani przypuszcza. Niech się mąż rozlicza, jak chce. Jak się będzie rozliczał sam, to zapłaci więcej podatku. I bardzo dobrze. Okej. Okay. Zmądrzeje wkrótce i w następnym roku wróci z kapeluszem w ręku i będzie się rozliczał z panią. Nierozliczenia podatkowe z mężem dają pani prawo do renty małżeńskiej. Pani Krystyna, to sam fakt istnienia małżeństwa. I trzeba mieć 10 lat stażu małżeńskiego, wtedy pani spokojnie może się rozejść z mężem i rentę ma pani jak w kieszeni. Pod warunkiem, że nie wyjdzie pani powtórnie za mąż. Teraz. Boję się, czy nie utracę, prawda? On czasem w złości mówi, że nie załatwi mi renty. Mąż nie musi załatwiać renty. On nie może pani załatwić rentę. On nie musi udzielać jakiegokolwiek pozwolenia, dlatego że to pani idzie do urzędu i składa wniosek, niezależnie od humorów męża. Więc idzie pani do administracji Social Security, składa wniosek, albo idzie pani na, włącza komputer, idzie na sieć i składa wniosek przez internet. Powtórzę. Pani Krystyno, warunkiem otrzymania renty małżeńskiej jest istnienie małżeństwa i to, żeby mąż był na emeryturze. Mąż musi przejść najpierw na emeryturę, żeby pani mogła zacząć brać rentę małżeńską. Natomiast jeżeli się rozwiedziecie, to małżeństwo musi trwać co najmniej 10 lat. Również jeżeli teraz ile pani jest w związku małżeńskim? Nie, jestem w związku małżeńskim ponad 30 lat. Pani Krystyna pyta. No. Pani ma już rentę małżeńską w kieszeni. Proszę się niczym nie przejmować.
Napisał do nas pan Henryk. Pan Henryk pisze: straciłem pracę i zastanawiam się, czy nie wrócić do Polski. Czy zasiłek dla bezrobotnych może być przeniesiony do Polski? Kolega z Niemiec to właśnie zrobił. Bardzo ciekawe pytanie.
Panie Henryku, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie. Zasiłek dla bezrobotnych, powiedzmy, że zacznie pan dostawać i przeniesienie do Polski pan musi zgłosić. I w tym momencie pan przestanie otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Dlaczego? Dlatego, że żeby być uprawnionym do zasiłku, trzeba spełniać podstawowe warunki. A to jest szukanie pracy, bycie gotowym do jej podjęcia. A jeżeli przeniesie się pan do Polski, to nie jest pan gotowy do podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych. Nawet wyjazd na wakacje do Polski na parę tygodni czy miesiąc też pozbawia bezrobotnego uprawnienia do tego zasiłku. Teraz pan mówi, że kolega w Niemczech to zrobił, czyli się przeniósł do Polski i nadal dostaje zasiłek dla bezrobotnych. No, nie porównujmy krajów Unii Europejskiej do Ameryki, bo tak, zasiłki mogą być przenoszone pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ale nie pomiędzy krajami trzecimi, a Stany Zjednoczone właśnie do nich należą. Czyli powtórzę, po opuszczeniu kraju pan przestaje być uprawniony do zasiłku, dlatego że pan nie spełnia podstawowych warunków do jego otrzymywania.
A teraz pani Beata, która pyta, czy możemy podpowiedzieć, jak nie stracić zasiłku SSI przy sprzedaży domu?
Moja odpowiedź jest taka, pani Beato, że nie mogę pani podpowiedzieć, jak nie stracić zasiłku SSI, gdy pani sprzeda dom za kilkaset tysięcy dolarów. Dlatego, że SSI jest zasiłkiem dla ubogich. Warunkiem jest nie mieć więcej niż 2000 dolarów przy duszy albo 3000 dolarów dla małżonków. Tak długo, jak pani mieszka w swoim domu, to ten dom nie jest brany pod uwagę, on nie jest uważany za majątek. Nawet jeżeli ten dom jest warty milion, czy dwa, czy 10 milionów dolarów. Również nie jest uwzględniany poza domem, w którym się mieszka, nie jest uwzględniany samochód, działka na cmentarzu, coś takiego. No ale niestety, jeżeli pani ten dom sprzeda, powiedzmy za milion dolarów, bo przynajmniej w Nowym Jorku to byle chałupka jest warta milion, no to nagle pani się staje zamożna i traci pani prawo do pomocy społecznej. I ten fakt sprzedaży domu i wysokiego stanu konta bankowego należy zgłosić do urzędu. Jeżeli pani tego nie zrobi i nadal pani pobiera SSI, to urząd i tak się dopatrzy, dlatego że oni przeczesują stan konta bankowego. Trudno schować majątek przed pomocą społeczną, przed urzędem, który zajmuje się udzielaniem pomocy społecznej. I gdy się urząd dopatrzy tego, że pani już powiedzmy od pół roku jest bogata, ciągle pani SSI bierze, to pani tę nadpłatę będzie musiała zwrócić.
Pan Mieczysław napisał do nas, że jego żona ma w Polsce bardzo małą emeryturę ZUS, około 500 zł, z dodatkiem kombatanckim, bo działała w Solidarności i była parę razy aresztowana. Czy redukcja WEB ma być liczona od sumy tych świadczeń, czy tylko od zasadniczej emerytury?
Tak, tylko od zasadniczej emerytury. Bo redukcja WEB, Windfall Elimination Provision, dotyczy tylko wypracowanej części emerytury, a nie dotyczy dodatku. A dodatki w przypadku emerytury ZUS To są, powiedzmy, dodatek kombatancki, który bierze żona pana Mieczysława. Mamy dodatek wiekowy. Mamy dodatek do emerytury minimalnej czasami. I jeżeli państwo chcecie zgłosić polską emeryturę do administracji Social Security, to róbcie to bardzo ostrożnie, bo w przypadku pana Mieczysława powinien zgłosić tylko 500 dolarów, złotych, przepraszam, 500 złotych, ale nie dodatek kombatancki.
Pytanie od pana Adama. Moi znajomi mają następującą sytuację. Ojciec zapisał dom i oszczędności swojej drugiej żonie, mając nadzieję, że ona przekaże je jego dzieciom z pierwszego małżeństwa. Po jego śmierci druga żona zostawiła majątek swoim zstępnym, a nie jego. Dzieci ojca czują się rozczarowane, że jego dorobek przeszedł w obce ręce. Tak się składa, że jestem w podobnej sytuacji. Jestem w drugim związku. Zarówno ja, jak i żona mamy dzieci z pierwszego małżeństwa. Mamy dom, oszczędności, a ja chcę zabezpieczyć żonę tak długo, jak żyje. Kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Ale również zależy mi, żeby mój majątek dostały moje dzieci, a nie jej. Żona się z tym całkowicie zgadza. Co powinniśmy zrobić?
No bardzo dobrze, że się zgadzacie w swojej opinii. I co zrobić w takim przypadku? Oczywiście można pójść do prawnika, pogadać, zapłacić mu honorarium. Ale może prościej jest poczytanie sobie mojej książki o planowaniu spadkowym. Krótko mówiąc, powinniście trzymać pieniądze na swoich własnych oddzielnych kontach. Oczywiście jedno wspólne konto na bieżące sprawy, ale powinniście zostawić te uzgodnione kwoty pieniędzy dzieciom, swoim dzieciom z pierwszego małżeństwa przez wskazanie ich jako beneficjentów bankowych czy inwestycyjnych kont. Czyli pan zapisuje swoim dzieciom swoje pieniądze, czyli pan beneficjentem. Nie rozdaje pan pieniędzy teraz, bo są wam potrzebne. Po prostu idziecie do banku, do domu maklerskiego, czy gdzie macie swoje pieniądze, prosicie o beneficiary form, wstawiacie swoje dzieci na swoich kontach. A teraz zostaje dom. I dom najbardziej dogodnie jest przekazać żonie jako life estate. Life estate, czyli majątek w użytkowaniu dożywotnim. I jest to rodzaj wspólnej formy własności, ale ze szczególnymi uprawnieniami. Czyli life estate dałoby pana drugiej żonie prawo do użytkowania domu aż do jej śmierci, a potem własność, czyli dom, przechodzi na wyznaczonego beneficjenta, czyli na pana dzieci z pierwszego małżeństwa. I to life estate jest nieco podobne do polskiego dożywocia, ale jest tam sporo różnic i to wyjaśniam właśnie w książce Planowanie spadkowe.
Mamy pytanie od pani Haliny. Przyjechałam do USA na wizie ESTA legalnie w 2021 roku. Wyszłam za obywatela USA, weterana w 2021 roku. Mąż zmarł w 2024. Nigdy nie składałam papierów do emigracji. Nie mam zielonej karty, nie mam numeru Social Security. Czy mogę starać się o jego social mieszkając w Polsce? Byłam tu w Social Security, pytając o to, powiedzieli mi, że nie otrzymam. Jestem zdesperowana, nie wiem, co mam robić. Bardzo proszę mi powiedzieć, czy będę mogła to załatwić w Polsce. Proszę o odpowiedź, dziękuję i pozdrawiam.
Tak, to kolejny przykład, kiedy ludzie są wprowadzani w błąd i doprowadzani do desperacji, do ataków serca i tak dalej. Pani Halina to pytanie mi zadała już trzeci raz, bo widocznie nie wierzyła w prawidłowość mojej odpowiedzi, no bo ja jej odpowiedziałam, że jak najbardziej dostanie rentę wdowią, a poszła do administracji Social Security, gdzie jej powiedziano, że nie, więc ona mnie pyta po raz drugi, a teraz mnie pyta po raz trzeci i może jak powiem w radio, to będzie to brzmiało bardziej autorytatywnie. Więc tak, pierwsza rzecz, to moje takie lekkie zaskoczenie, że pani była w związku małżeńskim od 2001 roku, czyli przez 3 lata i nie uregulowała pani swojego statusu imigracyjnego, kiedy to jest najprostsza metoda wyjścia za obywatela amerykańskiego. No ale klamka zapadła i jest jak jest. Zostawmy to na stronie. I przez to, że pani nie ma statusu i pani nie uzyska statusu, bo mąż zmarł, bo pani może dostać rentę wdowią tylko do odbioru w Polsce, bo pani nie ma zielonej karty. I tutaj pani ani Medicare, ani wypłaty renty nie dostanie. I w Social Security wprowadzono panią w błąd, nie po raz pierwszy, dlatego, że urzędnik zapomniał o tym, albo totalnie nie wiedział, że Polska ma ze Stanami Zjednoczonymi umowę emerytalną już od 15 lat, od 1 marca 2009 roku. Bo przed tą datą, albo powiedzmy, gdyby tę umowę nagle rozwiązano, to nie dostałaby pani renty wdowiej Social Security z powodu braku statusu imigracyjnego. Ale od 1 marca 2009 roku świadczenia Social Security są wypłacane Polakom niezależnie od ich statusu, niezależnie od miejsca zamieszkania, na takich samych zasadach co Amerykanom. Czyli co pani robi, pani Halino? Niech pani się zrelaksuje, bo renta wdowia pani się należy. Po powrocie do Polski pani złoży wniosek o rentę wdowią przez Biuro Świadczeń Federalnych przy ambasadzie, przy konsulacie i to pani robi przy pomocy formularza kontaktowego. Pani wpisze w Google Biuro Świadczeń Federalnych, kontakt i tam są adresy, numery telefonów i właśnie link do tego formularza kontaktowego, który jest preferowaną metodą komunikacji. Pani wpisze tam, o co pani chodzi. Ja chcę rentę wdowią. Nazywam się tak i tak, mój mąż, nazwisko, imię, numer Social Security. Z konsulatu odpiszą do pani albo odzwonią i wyjaśnią, co dalej.
No to jeszcze może na pytanie pani Anny zdążymy dzisiaj wyjątkowo, nieco dłużej. Mój mąż planuje w styczniu przyszłego roku przejść na emeryturę w wieku 64 lat. Założyłam mu konto w Social Security na sieci. Widnieją tam w dwóch pozycjach zarobki za lata 1991-2000 oraz za 2001-2005. Czy należy rozumieć, że to są lata zsumowane? Załączam zdjęcie. I ma już przepracowane 35 lat, wliczając 2024, czy inaczej się to zlicza?
No właśnie. Od jakiegoś czasu administracja Social Security tak usprawniła, w cudzysłowie, te Social Security Statements, czyli te historie zarobkowe i zamiast podawać je rok po roku, co jest bardzo ważne, szczególnie do obliczenia redukcji WEB, to oni zsumowują pierwsze dekady. Więc pani Anno, proszę się tym nie przejmować, bo absolutnie, dekada, to jest 10 lat. Potem ta druga pozycja, pani mówi 2001-2005, to jest 5 lat. Czyli w sumie popatrzyłem na ten wyciąg pani męża i pani mąż jak najbardziej ma 35 lat pracy. Pani pyta, jak emerytura jest naliczana. Podstawa emerytury jest obliczana tak, że zarobki z każdego roku są waloryzowane z uwzględnieniem inflacji. Wtedy wybieranych jest 35 najlepszych lat i te zarobki są sumowane, dzielone przez 35 lat i dzielone przez 12 miesięcy. I to jest miesięczna średnia waloryzowana, która stanowi podstawę do dalszych obliczeń, a już te dalsze obliczenia to darujmy sobie teraz. Możecie poczytać dokładnie, jak jest obliczana emerytura Social Security w mojej książce Ubezpieczenie Społeczne Social Security. W polskich księgarniach ona jest i na mojej witrynie poradniksukces.com.
To jeszcze mamy ostatnie pytanie od pani Anny. Ja mam 60 lat. Czy w wieku 62 będę mogła przejść na rentę w wysokości 50% męża? Zaznaczam, że ja jestem niepracująca. Czy żeby dostać te 50% muszę czekać do pełnego wieku emerytalnego? Proszę o polecenie pani książki, która by przybliżyła mi wiadomości, które mnie interesują. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Tak, to jest właśnie ta książka Ubezpieczenie Społeczne Social Security. Pójdzie pani do poradniksukces.com i tam jest ta książka i wiele innych. Pani Anno, jest pani młodą dzierżawką, ma pani tylko 60 lat. Tak, w wieku 62 może pani przejść na rentę małżeńską, ale nie dostanie pani 50% jego emerytury, dostanie pani gdzieś około 30%, czyli z połowy nagle spada pani ta renta do 1/3. Dlaczego? Dlatego, że pani zamierza przejść na rentę o 4 lata wcześniej. Dla pani pełny wiek emerytalny, 67 lat, no to jest jeszcze, no jest jeszcze 7 lat do czekania, bo pani ma 60 lat. Decyzja należy do pani. Może pani już za 2 lata pobierać 30% emerytury męża, albo przejść na emeryturę w każdej porze. To nie musi być tak, że albo 62, albo 67. Kiedykolwiek pani może przejść na emeryturę, na rentę małżeńską, pod warunkiem, że mąż jest już na emeryturze. On musi być na emeryturze, żeby pani mogła brać rentę małżeńską. Im dłużej pani poczeka, tym wyższa ta renta będzie. Szczegóły w mojej książce Ubezpieczenie Społeczne Social Security.
A u nas to już wszystko w programie. Zachęcamy do odwiedzenia strony polskieradio.com. Tam w zakładce Dźwięki Radia możecie państwo przesłuchać archiwalne programy i oczywiście jak zawsze na stronę poradniksukces.com. Również po informacje kontaktowe, jeżeli państwo chcecie wysłać wiadomości do pani Eli, można to robić za pomocą wielu dróg kontaktowych, między innymi SMS. Tutaj napłynęły przez ostatnie dni wiadomości SMS-owe, które ja wysłałem właśnie do pani Elżbiety, więc jak chcecie się skontaktować, macie tutaj dużo różnych dróg, a my dziękujemy pani Eli za kolejny świetny program. Pani Elu, miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.